Ukraina broni się już 43 dni. Jakie wnioski militarne z tej wojny powinna wyciągnąć polska armia? Minister Błaszczak podpisał umowę na zakup 250 czołgów Abrams w najnowszej wersji. Polska słusznie modernizuje wojska pancerne i zmechanizowane, na których to barkach spoczywa główny ciężar konfliktu na Ukrainie. Dziś porozmawiamy także o tym, jak wojna na Ukrainie zweryfikowała negatywnie koncepcję armii nowego wzoru doktora Bartosiaka. A w drugiej części programu rozmowa z Dawidem Swobodą, czeskim historykiem, ekspertem do spraw Ukrainy, który mówi, że strach przed III wojną światową jest na rękę Putinowi. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że dzisiaj będziemy mogli też w drugiej części programu przedstawić naszego czeskiego gościa. Ja już trochę znam treść tego wywiadu, stąd naprawdę myślę, że będziecie mocno zdziwieni, jak telewizja Idź Pod Prąd i niektóre, ale bardzo rzadkie środowiska w Polsce, tak jak na przykład Aleksander Ścios, mają swoich odpowiedników po czeskiej stronie.
To w drugiej części programu. Przypominamy Wam, że nasza telewizja jest telewizją niezależną, utrzymuje się dzięki Waszemu wsparciu. Możecie to zrobić na Patronite, a także idźpodprąd.pl/wsparcie. Lajkujcie, subskrybujcie nasz kanał, promujcie nasze materiały. O to zawsze prosimy. Przypominamy o naszej akcji comiesięcznej 1000 gitar, czyli takiego challenge'u, żeby 1000 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd. Także teraz kwiecień, na razie jeszcze nam do tego 1000 brakuje. Zachęcamy Was do wsparcia. Dzisiaj zaczniemy od tematów militarnych. Porozmawiamy sobie o artykułu z Onetu, wnioski dla Polski właśnie militarne z konfliktu na Ukrainie. Witold Jurasz jest autorem. Porozmawiamy też o zakupie czołgów Abrams, podpisaniu tej umowy, bo to też jest wiele głosów. Jedni krytykują, inni mówią, że dobrze. Coś tam Państwu powiemy. No i też troszeczkę wbijemy szpileczkę armii nowego wzoru doktora Bartosiaka.
To już chyba która, mało kto się tym interesuje jeszcze.
No wojna na Ukrainie zweryfikowała dosyć mocno te tezy, chociaż myślę, że jeszcze wielu internetowych wyznawców nadal pozostało.
Przypominamy, że doktorem Bartosiakiem zainteresowaliśmy się nie przy okazji Armii Nowego Wzoru, tylko dużo, dużo wcześniej, kiedy on opowiadał, delikatnie mówiąc, banialuki, bo inaczej to by tam już kontrwywiad musiał się takimi sprawami zajmować, na temat zwycięstwa, ewentualnego zwycięstwa komunistów chińskich właśnie w tym globalnym konflikcie o przyszłość świata. I tam różne pierdoły opowiadał, a później pani Hania Shen powiedziała, skąd to wynika. A bo to jest uczeń profesora Guralczyka. No i wszystko jasne, nasi widzowie wiedzą, o co chodzi. A innych, no to odsyłam do artykułu, zdaje się, pana profesora Cęckiewicza, tak. Sławomira, który no zdjął, że tak powiem, spodnie przed całą Polską, jeśli chodzi o ten autorytet. No i stąd właśnie ta koncepcja armii nowego wzoru.
Także to o tym
tak skrótowo, że tak
skrótowo o tym powiemy. Wiecie dobrze, nasi stali widzowie, że my o prochińskich jakichś skłonnościach Bartosiaka mówimy, tak jak powiedziałeś, już nie wiem, 5 lat może, także
coś
długo, długo, jeszcze na długo przed tą koncepcją. Porozmawiajmy o tych militarnych wnioskach.
Czy znaczy to bardziej antykoncepcja? Jeśli już.
No może i tak. No. O tych militarnych wnioskach dla Polski. Witold Jurasz pisze taki artykuł, chociaż będziemy rozmawiać nie tylko na podstawie tego artykułu. Tu jest pierwszy punkt, pisze tak. Ukraińska strategia polegająca na obronie od samej granicy, przywróceniu ciężkich jednostek oraz zwiększeniu liczebności sił zbrojnych okazała się skuteczna, to lekcja dla Polski. Tutaj jest kilka ważnych rzeczy w tym zdaniu, które gdzieś tam może właśnie są sprzeczne z doktryną, która w Polsce obowiązywała. Tak, przypominam. Obrona od samej granicy, czyli coś, co rzeczywiście Ukraińcy robią.
Że to było nałożenie nowych wzorców na koncepcję sowiecką. Bo dlaczego siły pancerne polskie były zgrupowane wokół niemieckiej granicy? Ktoś pamięta jeszcze?
Chyba, żeby jakoś tak ewangelizować Unię Europejską.
No, to było oczywiste, że Rosja sowiecka, tu nasz bohater, a według takich trzy kropki jak Korwin, to zdrajca, nie? Nasz bohater, pułkownik Kukliński, dziś generał pośmiertnie awansowany, on właśnie obnażył bezpośrednie już plany taktyczne nawet ataku na Zachód, także przy użyciu broni atomowej sowieckiej. I dlatego właśnie, że Rosja sowiecka cały czas szykowała się do podboju Zachodu, do ruszenia dalej na Zachód, to wojska pancerne polskie były zgrupowane właśnie kilkadziesiąt kilometrów od niemieckiej Enerdówki. Ale czekaj, jeszcze dokończę, bo tu jest bardzo ważne. I teraz zobaczcie. Kompletnie zmieniła się nasza geopolityczna przynależność. My wybraliśmy wolność, wybraliśmy Zachód i sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, a wojska pozostały dokładnie w tym samym miejscu. Żeby to było na rękę Rosjan, to zmieniono doktrynę. Że aha, to jak będzie Putin, czy tam, no jeszcze wtedy nie raz Putin, tylko jakiś inny wtedy był, bo to 90. lata, będzie nas atakowało od wschodu, no to my mamy wojska pancerne w rezerwie dalekiej, nie? Żeby i nie wtedy jak ściana, już tu oni, to my ich tak w mordę i jeszcze tam. I zobaczcie, zostały wojska pancerne w ruskich bazach, a tak zwane te głowy generalskie, czy wymyśliły nam nową koncepcję obrony. Widać, że kompletnie nie realizując, nie sprawdzono,
trzeba powiedzieć, że
jeśli chodzi o przykład wojny
zmienił,
na Ukrainie.
Bo w 18-19 roku została sformowana ta 18 dywizja zmechanizowana tutaj na naszych ziemiach. Też te czołgi Leopard, te najnowsze wtedy w polskiej armii, zostały przeniesione właśnie z Żagania, czyli spod
Warszawy,
granicy. Pod Warszawy wtedy też był wielki krzyk. No ale widać, że to rzeczywiście, co Ukraińcy zrobili, no to pokazali, że można się bronić kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów od rosyjskiej granicy, bo broni się Charków dalej, obronił się Czernichów.
Kijów przecież też bliziutko.
No, Kijów troszeczkę dalej, stolica, ale Charków, no to tam jest 30-40 kilometrów, mi się wydaje.
A Sumy to jest graniczny, Sumy. Region.
Także te miasta, sam Mariupol przecież dalej się broni okrążony, także te wielkie miasta graniczne pokazało armia ukraińska, że można się bronić od samej granicy. Wiemy przecież, jak zobaczycie na mapę, że ta armia, że granica ukraińska z Rosją jest bardzo niekorzystna. Z każdej strony praktycznie mogą być atakowani.
Można powiedzieć, że geopolitycznie, jeśli chodzi o Rosję, są jeszcze gorzej położeni niż Polska. My często narzekamy na nasze geopolityczne położenie, tam już nie będę w to wnikał, ale zobaczcie, że jeśli chodzi o Rosję, to Ukraina jest w dużo gorszym położeniu, a jednak bije się od granicy.
Tak, no praktycznie oni z każdej strony, możemy gdzieś pokazać mapę Ukrainy, jak mamy, z każdej strony są przez Rosję okrążeni, bo nawet tam przecież z Mołdawii mogliby ich tam atakować z tego Naddniestrza. Czyli to jest pierwsza lekcja tej niesłuszności koncepcji gdzieś tam oddawania połowy Polski, czy cofania się gdzieś tam
na
linię Wisły.
Jest jeszcze inny aspekt tej koncepcji. Gdybyśmy mieli do czynienia z, powiedzmy, cywilizowaną armią, to jeszcze można by coś takiego ryzykować. Ja nie mówię, że byłoby to dobre, ale że można by było coś takiego
rozważyć,
że no w imię strategicznego zwycięstwa pozwalamy wejść armii przeciwnej i potem ją tam oskrzydlamy, niszczymy, czy coś tam innego jej robimy. Ale mamy do czynienia z orkami, nie z żadną armią. Z barbarzyństwem, które nie ma swojego odpowiednika w historii. To nawet Wehrmacht, niemiecka zbrodnicza armia, nie był tak, można powiedzieć, nastawiony na zło. Jakaś tam dyscyplina w tym Wehrmachcie obowiązywała. Jakiś tam był, można powiedzieć, posłuch, jeśli chodzi o oficerów i przynajmniej udawali, czy z tej strony wizualnej, takiej propagandowej, no, że oni nie rabowali. Podczas gdy armia orków Putina, ona od najwyższego generała, czy od samego Putina do najgorszej wani tam w tych gumiakach czy w walonkach, to jest dokładnie ten sam ruski, moralny, antycywilizacyjny wzór. Przecież gwałty są częścią, można powiedzieć, strategii armii Putina. Przecież rabunek jest wkomponowany w armię Putina. Przecież bazary ze zrabowanym sprzętem, tu ukraińskie kobiety mówią, jak się czuje matka czy żona ukraińskiego, przepraszam, rosyjskiego tego kacapa, który gwałci kobietę, wyrywa jej kolczyki, a później daje swojej żonie.
Dobrze się czuje.
Ona się dobrze czuje. No to jest właściwa odpowiedź. Także ta armia orków nie ma swojego odpowiednika w historii. No może gdzieś chińska dzisiaj armia byłaby podobna, ale no jesteśmy na Europejskim Teatrze Działań Wojennych, to tu nie ma orki Putina, czyli Rosjanie nie mają sobie równych. Czyli oddanie kilometra polskiej ziemi, to znaczy, razem z ludźmi, no bo przecież wszyscy się nie wycofają, no powiedzmy kilometr, tak, mówię symbolicznie, tam pas graniczny można by oczyścić, ale jeśli puścimy kilkadziesiąt kilometrów armię orków Putina, czy ich białoruskich siepaczy Łukaszenki na nasze terytorium, przecież ci siepacze Łukaszenki też gwałcą te kobiety, które gdzieś tam z tych różnych Arabii przyjeżdżają tutaj, żeby destabilizować, znaczy zapraszani są i wykorzystywani do destabilizacji naszej wschodniej granicy. Chodzi o to, że przyjęcie tej koncepcji obrony, że wpuszczamy głęboko armię orków na nasze terytorium, to jest zgoda na gwałty naszych kobiet, to jest zgoda na gwałty naszych nawet nie dziesięcioletnich dzieci, chłopców i dziewczynek, to jest zgoda na strzały w tył głowy, to jest zgoda na zniszczenie dorobku niekiedy wielu pokoleń, o zabytkach nie będę mówił. Nie wolno przyjmować takiej koncepcji obrony, która by płaciła za wolność krwią naszych dzieci. Była to debilna koncepcja obrony i trzeba ją wyrzucić do śmietnika. Armia ukraińska nowego wzoru, towarzyszu Bartosiak, ona pokazała, jak durne są to koncepcje.
No, o tych koncepcjach jeszcze porozmawiamy, ale to jest też wielkie, myślę, wielkie błogosławieństwo, czy wielka sprawa dla Polski, że ta wojna nie zaczęła się od Polski, że my teraz możemy gdzieś tam sobie to analizować, patrzeć, a uczyć
ale
się
właśnie, to co powiedziałeś,
na błędach ukraińskich.
Nie uczyć się
nie
tylko
na błędach ukraińskich, tylko na właśnie na tym, jak Ukraina
rosyjska
walczy z
postępuje,
Rosją.
Na sukcesach ukraińskich, ale chodzi o to nie tylko się uczyć w sensie teoretycznym, że tu się pojawi jakiś artykuł, komentarz, my se pogadamy. My, tak jak powiedziałem, musimy zmienić naszą klasę polityczną po to, żeby zmienić zastosowania, żeby to, co do tej pory leżało odłogiem. Bo przypominam, kiedy my, o broni pancernej zaraz będziemy rozmawiać szczegółowo, kiedy my osiągniemy gotowość bojową z bronią pancerną?
To pewnie za 4 lata najwcześniej? 3.
Początek
mówimy
gotowości.
Mówimy o tych Abramsach.
Tak, mówimy o Abramsach. No i odbudowie sił pancernych, praktycznie opartych jeszcze na starych czołgach T-72 no i pewnie T-55 jeszcze niekiedy. Także zobaczcie państwo, dotychczasowa klasa polityczna nie przygotowała nas na czas wojny. I tu wszyscy porówno. No PiS zrobił najwięcej na plus w tym całym obszarze, bo i Wojska Obrony Terytorialnej, oczywiście tam sojusz z Ameryką, ale to już Platforma rozpoczęła rozmieszczanie tutaj wojska, ale tworzenie nowych jednostek, przeniesienie tych czołgów za Wisłę w okolice Warszawy, odbudowa potencjału zbrojnego Lubelszczyzny, oczywiście tam Przesmyk Suwalski, to wszystko na plus PiSu, ale
nie zrobili.
Zobaczcie, że pełna gotowość bojowa naszych sił pancernych to będzie za 5-6 lat.
Najwcześniej.
Jak wszystko dobrze
jak
pójdzie.
Wszystko dobrze pójdzie, no bo to jeszcze... No,
bo jeszcze wybory mogą jeszcze być, jeszcze może być zmiana i tak dalej.
Drugą rzeczą, którą tutaj czytamy w tym pierwszym zdaniu, bo mówimy o tej, po pierwsze, pierwsza lekcja to jest obrona od samych granic. Drugie, to co Ukraińcy pokazali, czy to skuteczność ciężkich jednostek, tak? Czyli jednostek pancerno-zmechanizowanych. Teraz ludzie głównie tam oglądając filmy na Twitterze, no to się śmieją, że czołgi nieskuteczne, że Ukraińcy je tak niszczą dronami i tak dalej. To była też koncepcja właśnie tej armii nowego wzoru, że to roboty będą walczyć na współczesnym polu walki, drony i tak dalej, a stare jednostki zmechanizowane są nieskuteczne. No i ktoś może powiedzieć, obserwując tylko gdzieś tam filmiki, że się potwierdza, że Rosjanie rzeczywiście te czołgi tracą, no tylko że prawda jest też taka, że Ukraińcy front trzymają właśnie jednostkami zmechanizowanymi, że to nie drony czy jakieś tam, czy obrona terytorialna broni Ukrainy i trzyma front ukraiński, tylko ukraińskie jednostki zmechanizowane, które współpracują z dronami, z obroną terytorialną, ze służbami specjalnymi. Ciekawa jeszcze informacja jest, też niewielu ludzi o tym mówi, że ponad 50% strat rosyjskich w sprzęcie, jaki rodzaj wojsk ukraińskich zrobiło?
Artyleria. No właśnie to samo, co oglądaliśmy na filmach z II wojny światowej.
Artyleria, nie żadne drony, nie żadne roboty, nie wiem, javeliny, tylko artyleria, oczywiście naprowadzana
wspomagana
dronami, czy właśnie te drony gdzieś tam laserowo naprowadzają te
Kiedyś trzeba było niekiedy nawet za linią frontu rozmieszczać po wrogiej stronie punkty obserwacyjne, zwiadowców i tak dalej. No dzisiaj tę robotę robią drony, ale to jest robota zwiadowcza. Niszczenie siły żywej i sprzętu przeciwnika, no to robi artyleria. Dalej robi artyleria. Kto pamięta tam filmy z II wojny światowej, to tam zawsze jak armia sowiecka rozpoczynała natarcie, no to tak dość ładnie to wyglądało, choć tam skuteczność była tego niewielka. Te katiusze, nie? Ten ogień i tam wszystko płonie i tak dalej. I wtedy te 34, ten jeden wystarczy, żeby wszystko tam już 102. Załatwić, przełamanie. Ta 102, te 34 to rodzaj czołgu, a numer boczny i tak dalej. Szarik jeszcze tam w odwodzie. No i wszystko mamy z głowy, nie? Zobaczcie, że owszem, my musimy cały czas pamiętać o tym, że każda wojna jest inna, ale tutaj zbyt szybkie odejście od koncepcji tych
właśnie
wojny pancernej z II wojny światowej.
Ta koncepcja właśnie mówiła, że powinniśmy zmniejszyć tą armię, a wyposażyć ją w nowoczesny, że nowy konflikt to będzie właśnie wojna robotów,
dronów, tego typu
sprawy. No,
może,
to
są, za kilkadziesiąt lat, tego
nawet
nie
jak
wiemy.
Dzisiaj walczyły Stany Zjednoczone z kimś, to też by dalej to była wojna jednostek zmechanizowanych, a nie
tutaj,
dronów i robotów.
Tu jest najważniejszy, można powiedzieć, komponent obronny narodu. To nie są czołgi, to nie jest nawet artyleria, to nie są drony, to jest naród gotowy się bić. To nie drony i roboty będą za nas walczyć. Jeśli nie ma woli walki w narodzie, jeśli naród jest skłócony, podzielony i nienawidzący siebie nawzajem, ten naród nie jest zdolny do walki, chociażby miał najnowocześniejszy sprzęt. To trzeba pamiętać i to Ukraińcy udowodnili, nie tylko teraz.
To największe zaskoczenie, bo przecież to, że Ukraińcy byli, są narodem podzielonym, czy byli, przecież te języki, niektórzy nawet część nie mówiła
w ogóle nie rozumiała,
tylko po rosyjsku.
No. Znaczy, nie,
i że oni tak się w tej wojnie zjednoczyli i tak zaciekle walczą z Rosjanami, to jest, myślę, największe zaskoczenie dla całego świata, dla wszystkich tych super służb wywiadowczych, nikt na nich nie stawiał.
To trzeba pamiętać, że już w 2014 roku już to było widać. To już były zaczątki właśnie tego narodu, który teraz tak pięknie się objawił, nie? Że to przecież bataliony ochotnicze postawiły tak twarde sowieckim orkom wtedy w Donbasie i w okolicach Ługańska warunki, że praktycznie tylko częściowo powiodły się te sukcesy tamtej inwazji Putina. To właśnie można powiedzieć, jak gdyby ochotnicze formacje dały, czyli właśnie ten duch walki. Bo tego nie dadzą zawodowcy, najemnicy ani sprzęt. To musi być duch walki w narodzie. Jeśli tego nie wytworzymy w naszym narodzie, czy jeszcze nie uda nam się zachować tego, powiedzmy, że jeszcze częściowo to jest w narodzie polskim, to najnowocześniejsze zabawki łącznie z Abramsami nam w tym nie pomogą. Po prostu żołnierz ucieknie z pola walki, a elity polityczne poddadzą się i od razu zaczną kapitulację.
Ale w tym momencie też myślę, to jest duży ciężko mówić plus, ale zysk tej wojny dla Polski, że myślę, że teraz gotowość Polaków do walki przez przykład, że przez przykład oglądając, jak Ukraińcy to robią, też wzrośnie. Przez to, przez przykład, jak widzą Polacy, jak Ukraińcy mogą tych ruskich bić, jak ich politycy się dzielnie sprawują, to myślę, że to też ma duży wpływ na społeczeństwo polskie i duże znaczenie, jeżeli by był gdzieś tam w przyszłości jakiś konflikt z Rosją. Miejmy nadzieję, że nie będzie, bo też
mamy nadzieję, że teraz uda się tę bestię rzeczywiście pokonać i zniszczyć.
Myślę też, że też dużym zyskiem dla Polski jest to, że Rosja tak już widać, że dostała mocno w zęby od Ukraińców. Już nawet jakby wojna się teraz skończyła, to już
właśnie
będą lizać
te zęby, to zaraz
rany, myślę, od 5 do 10 lat. Miejmy nadzieję, że zostanie całkiem zniszczona, ale ten zysk, myślę, moralny dla Polski jest też duży, że polskie społeczeństwo bardziej będzie teraz chciało się bić z Rosjanami, niż
ale
to było
to przecież
rok, dwa wcześniej.
Doskonale wiesz, tu Andrzej Turczyn też o tym często u nas mówił, Trybun Broni Palnej, że już po 2014 roku, po tym ataku Putina na Ukrainę, za pierwszym razem, można tak powiedzieć, już zainteresowanie strzelectwem, robieniem pozwoleń na broń, to się w Polsce ruszyło.
Nie? Tylko to myślę mogą być dwie różne sprawy, bo zainteresowanie strzelectwem, bronią, to może być strach tylko, żebym ja się mógł obronić siebie
oczywiście
w przypadku jakieś tam zawieruchy, a
oczywiście
obrona ojczyzny to jest, może być troszeczkę co innego.
Tak, ale już zainteresowanie wojskami obrony terytorialnej, to już ewidentnie świadczy i świadczyło o tym, że pojawia się ten w
samym
młodym
początku wojny,
pokoleniu.
WOT mówił, że rekordowe mają teraz ilości.
Także ja bym jednak
do wstąpienia.
Ja bym jednak obstawiał, że to zainteresowanie bronią po tym okresie pacyfizmu. Zobaczcie, jak ważna była nasza akcja, już nie pamiętam sprzed ilu lat, 6, może więcej?
Jestem chrześcijaninem, nie
dokładnie
pacyfistą.
Pamiętacie tę akcję? Jestem chrześcijaninem, nie pacyfistą. Mamy koszulki, bluzy, różne tam inne gadżety i tak dalej. I pamiętacie, jak byliśmy hejtowani za to? Chyba Gazeta Wyborcza, to tu, że jacyś faszyści, ekstremiści, far right, nie wiadomo co. Taką łatkę nam przypięto. No to teraz pytanie. Czy dalej, towarzyszu pacyfisto, też uważasz, że nie mieliśmy wtedy racji? Warto by wysnuć wnioski. Pamiętam, jaki hejt ze strony nawet części, no nie będzie, pastorów też poszedł, nie? Jakie kalumnie na mnie do dzisiaj ci pastorzy, którzy no do oszustwa, do kłamstw się ewidentnych nawet posuwają. Gdzie oni dzisiaj są? Gdzie to słowo przepraszam? Byliśmy pożytecznymi idiotami Putina. A dzisiaj nawracamy się i stajemy przy Jezusie Chrystusie i mądrości Słowa Bożego. Bo to Jezus powiedział. Nie masz miecza? A to sprzedaj kalesony, suknię sprzedaj, a se kup, żebyś miał. Tyle w temacie debilnego pacyfizmu.
Jedźmy dalej z tymi wnioskami, bo tutaj kolejny. Te wnioski też są, jak dobrze to czytać, to są właśnie szpileczki też właśnie w kierunku Armii Nowego Wzoru, bo tu Witold Dziuraż pisze na Onecie właśnie, że kolejnym czymś, co pokazuje wojna na Ukrainie, to jest, że tak zwane systemy antydostępowe rosyjskie nie są tak straszne, jak to nas Bartosiak
czyli
i inni straszyli. To są takie systemy, które
obrona przeciwlotnicza, trzeba
ale
tak
nie
powiedzieć,
też
laikom mówię.
I rakietowe, że no wojsko nie podejdzie, że głosili, że no Rosja ma tak wspaniałe te systemy, że właśnie w promieniu ilość nawet set kilometrów od granicy z Rosją, no wszystkie siły zbrojne polskie by padły, dlatego te czołgi tak rysowali takie, wiesz, tam kółeczka z Kaliningradu, że tutaj Iskandery i dlatego te czołgi gdzieś tam muszą
słuchajcie,
być.
Słuchajcie, nawet najlepszy
Ukraińcy pokazują, że to jest nieprawda.
Najlepszy system antydostępowy, jeśli można tak powiedzieć, czyli żelazna kopuła izraelska, też nie jest w 100% szczelna, nie? Dalej, szczególnie w Izraelu to ćwiczą, że tam granat kosztuje wystrzelony z moździerza, to tam, nie wiem, kilkaset złotych, nie więcej, no a pocisk, rakieta przeciw, no
to tysięcy, tylko
to
nie pamiętam, dolarów albo złotych.
No, ale w cholerę, nie? Także wiecie, że każdy system antydostępowy ma jakąś ograniczoną swoją wydajność. Wystarczy stworzyć, że tak powiem, tanie wabiki, atrapy i ten system antydostępowy się rozwali, nie?
Bo to przy okazji dyskusja o tych systemach antydostępowych rosyjskich wybuchła przy okazji dwóch takich ukraińskich akcji w zeszłym tygodniu. Pierwsza to było to bombardowanie, też to jeszcze Ukraińcy tego nie potwierdzili, ale tego
Białogrodu, paliwa,
tak? Dwa podobno ukraińskie Mi-24. Są jakieś filmiki pokazujące to, także no jest to z dużym prawdopodobieństwem wleciały. Właśnie to jest chyba 40 czy 50 kilometrów.
To już jest ważne, że nie zaatakowały tam już no, rozwinięte jednostki.
Tylko wleciały do Rosji.
Tylko wleciały na teren Putina. Na teren wróciły. Putina. No nie wiemy jak było, bo to jest pewnie objęte tajemnicą, no ale tak za bardzo nie protestowały.
Druga akcja też chyba wcześniej, nawet tego samego dnia, to była ewakuacja rannych oficerów pułku Azów z Mariupola. Poleciały 4 ukraińskie śmigłowce transportowe. Tam w każdym miał 15 tych oficerów ściągnąć ewakuować, dolecieli do Mariupola, załadowali, no i w drodze powrotnej dwa zostały strącone, no ale, czyli mówić, no około 30 ukraińskich oficerów zginęło, czyli
ale
akcja połowiczny sukces.
Ale zostało uratowanych.
Ale polecieli, to jest kilkaset kilometrów od linii frontu, czy może 200,
trochę mniej,
gdzieś około, podejrzewam, 100-200, tak, gdzieś 150 może linia frontu, a Mariupol teraz, czyli przelecieli w jedną stronę i wrócili połowę drogi, dopiero ich Rosjanie strącili, także też pokazało to...
Nieskuteczność obrony przeciwlotniczej.
Te banki antydostępowe i tak dalej.
To są bzdury.
Nie działają i eksperci się też
ale
śmieją
jeszcze że w tym momencie się zatrzymajmy, bo to pokazuje, że to była misja ratunkowa. Gdyby to miała być misja agresywna, to praktycznie 100% sukcesu. Bo zobaczcie, te helikoptery, śmigłowce wleciały w rosyjską przestrzeń, przeleciały powiedzmy 100 kilometrów nad nimi,
wylądowały,
czyli gdyby miały głowice bojowe i chciały coś zniszczyć, to by zniszczyły, co by tam chciały. No. I dopiero w drodze powrotnej kacapom udało się pół składu zestrzelić. Nie? Także oczywiście współczujemy tym poległym, znaczy bliskim tych poległych Ukraińców, ale to, co pokazali, wielki hart ducha i ośmieszenie właśnie tych rzekomo antydostępowych zdolności armii Putina. Ich nie ma.
Pewnie są, ale dla helikopterów lecących bardzo nisko, to też się eksperci śmieją właśnie z tej koncepcji armii nowego wzoru, tych baniek antydostępowych, że one zakładają płaską ziemię. Chodzi o zakrzywienie ziemi i horyzont radarowy, że czym dalej, tym ten radar łapie cele coraz tylko wyżej. Tak? Że
można
te niżej
dać
są...
przykład Polski, że
tak, ja
przy granicy...
Wykres, że tam w Malborku pułap bezpieczny, na którym można latać, to tam było chyba koło 50 metrów, teraz się nie przysięgnę, a już w Powidzu to już było, zdaje się, 4000 metrów.
A,
czyli
gdzieś
coraz,
mniej więcej 400 kilometrów
tak?
od tego rejonu i tu już mamy bezpieczną
także
strefę lotu 4 kilometry.
Te opowiadanie o tych, bo jaki był wniosek armii nowego wzoru, że Rosjanie mają tak wspaniałe właśnie te bańki antydostępowe, to musimy się bronić koło Warszawy, no i te siły gdzieś tam mieć
czy
z tyłu. No
czy
i tutaj
niemieckiej granicy.
Standardowe lotnictwo i tak dalej nie zadziała, to wszystko widać jest nie do końca, o tak powiedzmy, prawda, że że Ukraińcy dalej po 43 dniach dalej mają swoje lotnictwo, jakieś misje wykonują. No dalej tutaj ekspert no, mówi rzeczy w miarę dla Polaków oczywiste. Obrona przeciwlotnicza w Polsce niestety nie istnieje.
Chociaż ten ręczny system z powodzeniem, piorun zdaje się, tak?
Tak, tak, tak. No.
Z powodzeniem używany jest.
To jest krótki zasięg.
Tak, tak. No to dlatego mówię, że
średniego
że
i długiego zasięgu.
Powiedzmy, coś ruszyło, ale to absolutnie nie jest jeszcze przygotowanie właściwe.
Wracając do tych koncepcji armii nowego wzoru, pierwsza z takich głównych test na to nie zadziała. Tak? No, widać, że to jest też nieprawda. Ktoś powie, no nie działa, bo przecież Ukrainie nie walczy NATO. No nie walczy, Ukraina nie jest członkiem NATO, ale pomoc, jaką Ukraińcy dostają, to na przykład mówi się, że Ukraińcy teraz mają najwięcej środków przeciwpancernych, być może nawet na świecie.
A na jeden czołg, na jeden ruski czołg przypada 10 środków ręcznej obrony
przeciwpancernej. Oni dostali z zachodu około 20 tysięcy rakiet przeciwpancernych, mają jeszcze swoich, czyli razem mają około 40 tysięcy, tak eksperci szacują. Polska ma około 1500 tych spajków, tam 1200 jeszcze jakiś czas temu miała, także widać skalę.
Kompletna dysproporcja, kompletne nieprzygotowanie skalą.
Druga sprawa, kwestia wywiadu też, ile, zobaczcie Państwo, co chwilę praktycznie, nie wiem, 2-3 razy w tygodniu, myślę, widzimy informacje, jak Ukraińcy zlikwidowali kolejnego rosyjskiego zbrodniarza, wysokiego oficera. To też nie byłoby możliwe, gdyby NATO nie wymieniało się informacjami na teraz. Przejdźmy może...
Jeszcze chciałem się tu zatrzymać, bo ta rola NATO, nie? Tu myślę, że najważniejsze to jest dla Polski jakiś
Bartosiak
dzisiaj.
Bartosiak tam szukał Szwecja, Turcja, nie wiem, kto tam jeszcze był w tym jego sojuszu.
Na pewno Szwecja i Turcja nam by nie pomogły, ze względu na to, że po pierwsze nie mają takich zdolności, a po drugie w przypadku Turcji stawiałbym pod ogromnym znakiem zapytania chęć, bo jak widać Turcja zachowuje się tak, stara się być, że tak powiem, powiem, mediatorem, czyli tam umizgi do Rosji cały czas robi. Także tu stawianie na Turcję jest absolutnie no, jakieś niewłaściwe. To znaczy można kupować te drony, to jak najbardziej. Tak. One się tu okazały bardzo skuteczne.
Ale też warto zwrócić uwagę, zobaczcie też Państwo, bo tak się, no, to tak właśnie był taki główna teza, Bajraktary wszystko niszczą i tak dalej. Zobaczcie, że teraz już tych filmików z Bajraktarami jest dużo mniej. No pewnie dlatego, że zostały w większości zestrzelone, bo Ukraina ich tak strasznie dużo nie miała. Tam zakupiła chyba 24, nie wiadomo, czy wszystkie otrzymała.
To jest dość droga broń i skomplikowana w tym sensie.
Na pewno skuteczna, no ale
tak,
kwestia skali, tak?
Trzeba wytrenowanych operatorów i tak dalej, i tak dalej. No te pociski ręczne, wszelkie wyrzutnie są dużo prostsze. Tu akurat te szwedzkie jednorazówki tak zwane bardzo dobrze się sprawdzają, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Zobaczmy na to. Po pierwsze, Ukraina była dozbrajana i szkolona już od wielu lat. To nie jest od dziś, nie? Tu szczególnie...
Od 2014 roku.
Od 15 roku już idą te szkolenia. Tu szczególnie Wielka Brytania bardzo dobrze się zasłużyła, nie? Czyli zobaczcie, nam się mówi, że to Unia Europejska jest jakimś gwarantem naszego bezpieczeństwa. To jest guzik prawda, to oczywiście w sensie jakimś tam ekonomicznym czy politycznym, tak, ale w sensie wojskowym to, jak widać, nie ma znaczenia lub znaczenie negatywne. Tu państwo, które już dzisiaj jest poza Unią Europejską, państwo europejskie, ono największy wpływ na teatr tych działań wojennych na właśnie Ukrainie, czy pograniczu rosyjsko-ukraińskim, mówiąc konkretnie, to Wielka Brytania, zaraz obok oczywiście Stany Zjednoczone, nie? Czyli przygotowanie. NATO dało przygotowanie, dało ogromne ilości broni. Nie? To jest coś, co no, nie można tego zlekceważyć. Oczywiście chcielibyśmy więcej. Chcielibyśmy zamknięcia przestrzeni powietrznej, chcielibyśmy korytarze humanitarne, chcielibyśmy misję wojskową i tak dalej, i tak dalej. Wszystkiego tego byśmy chcieli, no ale bądźmy jak gdyby sprawiedliwi w ocenie, co jest. Dalej, to co powiedziałeś, obrona ta radiolokacyjna, czyli wywiadowcza.
Możemy pokazać, nie wiem, czy nasza reżyserka może pokazać teraz tą mapkę. Jeszcze chwilę chyba, zaraz zobaczcie.
No to ja będę mówił...
O, teraz widzicie Państwo, to są loty rozpoznawcze NATO w ostatnim okresie. No widać, widzicie tu granicę polską, Morze Bałtyckie, Litwa cały czas, tutaj Rumunia, wszędzie. Te samoloty właśnie latając, one mają kilkaset kilometrów w głąb Rosji, Białorusi.
A nawet i więcej niekiedy.
Także mają te informacje.
Przekazują bardzo szczegółowe informacje armii ukraińskiej. Myślę, że też informacje o szpiegach, nie? Tu mówiliśmy o prokuratorze zatrzymanym właśnie, który szpiegował. Tam niektórzy politycy szczebla lokalnego też szpiegują. Tam mer miasta jakiegoś tam został teraz właśnie zdemaskowany. Myślę, że tutaj też Amerykanie pomagają i tu jeśli porównamy, w Polsce agentura rosyjska i komunistyczny Chin działa bez zakłóceń, bez żadnych zakłóceń, nie? To praktycznie jak tylko Amerykanie już są zmęczeni działalnością jakiegoś szpiega, no to tam gdzieś alarmują, czy żądają, żeby go jednak zatrzymać.
Gdzieś tam złapali nasi.
No ostatnio, a ile trwa konflikt z Białorusią już taki otwarty na granicy. Ale tu jest jeszcze ciekawa rzecz i tu chyba niewielu wojskowych brało to pod uwagę, że Ukraina ma sam swój system rozpoznania. Wiecie jak to działa? Każdy, dokładnie, każdy obywatel, każdy patriota ukraiński bierze udział w śledzeniu wojsk rosyjskich.
200 tysięcy tam albo użytkowników, albo wpisów było w tej bazie, jak czytałem ten artykuł.
Rosjanie nie mogą tam wejść tak łatwo, bo pewnie jakby się starali, to mogli, ale jest dość trudno tam wejść, bo
można
to trzeba być...
aplikację na telefon.
Trzeba tam być obywatelem i tak dalej, tam są jakieś te potwierdzenia. Czyli, że obywatele, używając systemu administracyjnego do załatwiania, już tam nie pamiętam czego, paszportów czy coś tam, mogą w sposób wiarygodny przekazywać na żywo
zdjęcia,
to
lokacje,
coś takiego jak Janosik, nie? Tylko, że orkosik. Nie? To jak te orki tropić? I od razu armia ukraińska, nawet nie mając tej z góry, że tak powiem, pomocy amerykańskiej, wie o wszystkich poszczególnych ruchach czołgów nawet ruskich. Nie? Także to jest świetny system. Jeszcze raz podkreślam, naród zjednoczony, świadomy, przygotowany do wojny. Naród jest kluczem do zwycięstwa. Nie? I jeśli chodzi o teraz minus NATO, nie? Państwa, niektóre państwa NATO gwarantowały Ukrainie bezpieczeństwo. Teraz mówi się o tym pokoju i mówi, że teraz więcej państw, między innymi Polska ma gwarantować bezpieczeństwo. Absolutnie w to nie wchodził nic z tych rzeczy. Myślę, że jedyną gwarancją dla Ukrainy dzisiaj byłoby przywrócenie broni jądrowej na terenie Ukrainy. Bo oni oddali broń jądrową, mając bardzo duży potencjał jądrowy po czasach Związku Sowieckiego, w zamian za gwarancję bezpieczeństwa między innymi od państw NATO. Co jest, no to widzimy.
Francja, chyba Wielka Brytania, Stany Zjednoczone.
Także dzisiaj gwarantem bezpieczeństwa dla Ukrainy byłby powrót broni jądrowej na Ukrainę. I to jest, myślę, dla wszystkich już oczywiste. Bo Ukraińcy są świetni w obronie. Nie? To tak jak troszkę z historii. Piechota ukraińska, szczególnie jak tam te tabory swoje ustawiła i tak dalej, no to była siłą nawet dla każdej jazdy nie do przejścia w pewnym, no powiedzmy w jakimś tam znaczeniu, nie? Na polu bitwy. I dzisiaj podobnie, oni są świetni w obronie, no ale potrzeba im systemów ofensywnych, żeby sięgnąć Moskwy, jeśli mają wygrać tę wojnę. Rozumiecie? I teraz przechodzimy na polski teatr działań wojennych. Fajnie, że Abramsy. Fajnie, że to tamto czy owanto. Nie? Fajnie, że przesuwamy, inna jest koncepcja obrony już od na Bugu już będzie obrona i tak dalej. Nie? Wszystko fajnie. Ale my musimy mieć straszak w postaci broni, która dosięgnie kwaterę Hitlera. Tylko to da prawdziwe bezpieczeństwo Polsce. Ofensywna broń, która będzie mogła zniszczyć Kreml. I takie koncepcje były. To właśnie, zdaje się, minister Meciarewicz, wcześniej jeszcze.
Koncepcja tych polskich kłów tak zwanych, to jeszcze za Platformy, pamiętam, tam mieli kupić statki, okręty podwodne, tak, zdolne właśnie do rażenia celów właśnie rakietami.
Chodziło podwody, o to,
rakiet,
mówiąc...
też i to kupione akurat, te pociski JASM, jakoś tak one się nazywają, JASM. Do F-16, mm-hmm. które mogą tam...
To też, ale ta koncepcja tych właśnie łodzi podwodnych, które biorąc pociski jądrowe na pokład, mogłyby się położyć gdzieś w jakimś tam rowie bałtyckim i bez ruchu czekać miesiącami.
Tu akurat myślę też odnośnie tych broni jądrowej, to też jest duża lekcja, bo to od lat, jak się mówiło, że no tutaj następna wojna będzie wojną nuklearną. Tu akurat myślę Bartosiak ma rację, bo ta wojna pokazała, że Ukraina skutecznie walczy z Rosją bez właśnie broni jądrowej, bo Rosja się boi użyć, tak? No bo to by była już taka eskalacja, że pewnie NATO musiałoby zareagować. No,
z tą niepewnością,
nie wiadomo,
niestety.
Nie wiadomo, ale no, wojna trwa już 43 dni, Rosja dostaje baty, no a broń atomowa jest nieużyta dalej, tak? Także no tak, to się wydawało gdzieś tam...
Ale ciągle Rosja
grozi, oczywiście.
Straszy i to straszy jeszcze w sposób taki, jak gdyby nie taki tylko filozoficzny, nie? Że no mamy, to możemy użyć. Ale Rosja powiedziała jasno, kiedy będzie zagrożone istnienie państwa rosyjskiego lub nasze terytorium, wtedy możemy użyć broni jądrowej. A teraz zobaczcie, że właśnie wchodzimy w ten okres, że to może się zdarzyć. Bo Rosja oficjalnie uznała przed tą wyprawą kijowską, nazwijmy, tę wojnę Putina, bo ona już wcześniej w 2014 roku, ale wtedy nie dotyczyła Kijowa, a teraz Kijów był głównym celem, ale tam niestety, na szczęście, dzięki Bogu, połamali sobie zęby i dzisiaj to już została ta operacja wschodnia. Chodzi o Donieck, Ługańsk i zrzeczenie się prawa do Krymu. Zobaczcie, że kiedy Ukraińcy rozpoczną wyzwalanie, a myślę, że to już się...
Spokojnie, na razie jeszcze
powiedzmy, że
powstrzymać tą ofensywę rosyjską z tamtych regionu.
Mamy nadzieję, że to się zacznie zaraz dziać, no to Rosja powie, że Ługańsk i Donbas to jest ich, to jest Rosja, no a Krym to Rosja od 5000 lat, czy
to
tam
tak
ile?
Nawet był tam po prostu.
To trzeba by tak splunąć i dopiero wymówić to imię, to lepiej w ogóle nie wymawiajmy o ruskich takich parszywych niszczycielach polskiej myśli, polskiej młodzieży, to w ogóle no, szkoda gadać.
No tu Brauna jeszcze trzeba im dorzucić i pewnie i Konfederację jako całość. Może na koniec porozmawiajmy tego wątku.
Będę milczał.
o tych Abramsach. Trochę o nich powiedziałeś, też był wielki krzyk.
Ale tu jeszcze raz niech ten postulat zostanie jeszcze raz mocno wyartykułowany. Obrona Polski to polska broń jądrowa. I tyle. Bo reszta to jest tylko powstrzymywanie orków. Ale żeby oni nas nie zaatakowali, no to albo trzeba teraz zakończyć istnienie tego potwora KGB i partii komunistycznej, czyli Rosji, tej carsko-imperialno-bolszewickiej, nie wiem jak ją tam nazwać, stowarzyszoną z chińskimi komunistami, albo Polska musi mieć broń.
A to może to być... Izrael ma broń atomową, niech to... i cały czas jest bombardowany, gdzieś tam problemy tam, mają, nie?
No ale istnieje.
No, niech też istnieje.
No. A no tak, ale no, to nie jest chyba tutaj dobry argument, bo akurat Polska w tej chwili nie jest atakowana w ten sposób. Oni na razie...
Broń nuklearna nie rozwiązuje wszystkich problemów.
Tak, ale ja mówię, gwarancje bezpieczeństwa, żeby nas orki nie zaatakowały w sposób no, taki destrukcyjny, niszczący nasze państwo, to jest tylko odwetowa broń atomowa i tyle. I to może być, oczywiście nie musimy być, wiecie, tam głównymi,
było przecież,
to jest ta
za
kwestia wypożyczenia.
Trumpa, kwestia w Niemcy była przebazowania broni jądrowej z Niemiec, tak? Oni tam nie chcieli, Amerykanie mówili, że będą
to właśnie ją filmować.
No i jakoś wtedy Polska niestety powiedziała, że nie chce. A tu ciekawie, Jarosław Kaczyński ostatnio
on by chciał.
Powiedział, że on jako człowiek to by chciał, a jako polityk to
by nie chciał.
Jest nierealne.
No i teraz nie wiadomo, jak
on tak, że on tego nie uzgodnił.
Jak on tak będzie z Amerykanami gadał, to czy on powie jako Polak, czy jako polityk? No nie wiem, ale to już tam zostawmy. Tu ciekawostka, jeśli jeszcze jesteśmy przy tych takich geopolitycznych czy geostrategicznych rozważaniach, Niemcy dostały zgodę od Żydów. Zobaczcie, teraz Niemcy od Żydów dostają zgodę, ciekawa.
Oni razem z Ruskimi się dogadują.
Ciekawa sprawa, chodzi o właśnie ten system żelaznej kopuły i Niemcy łaskawie mówią, że będą bronić Polski. I teraz pytanie, który Polak wierzy, że kiedy ruska rakieta zostanie wystrzelona na Warszawę, to w Berlinie ktoś przyciśnie guzik, żeby ją strącić. Który Polak w takie bajdy wierzy?
No, chyba na szczęście już teraz coraz mniej tych Polaków to wierzy.
No, Ukraińcy wierzyli kiedyś w przyjaźń z Niemcami i tak dalej, no to teraz się mogą przekonać, jak stary złom NRD-owski dostają i to jeszcze mogą...
Czesi teraz, pierwsze państwo, które...
Długo musieli prosić.
Oficjalnie, znaczy oficjalnie może nie, które zostało gdzieś tam nagrane, zresztą są zdjęcia, że Czesi przekazali Ukraińcom swoje czołgi T-72 i kilkadziesiąt
no zaraz do wątku czeskiego przejdziemy szerzej, ale...
No niestety Abramsy może.
Ale może jeszcze ten system, nie? Bo to jest, zobaczcie, tam koszt tego był wymieniany $2 miliardy. Czyli to jest tyle, ile rocznie Duda dał na dofinansowanie tej gadzinówki, która tam gdzieś w Warszawie nadaje, nie? To jest dokładnie... Nie, przepraszam, 4 lata trzeba, nie? Bo to mniej więcej euro czy tam dolary, tam a tu złotówki. 4-5 lat.
Ale to już się kiedyś rozmawiali, no, że ale nie. PiS by nie wygrał wyboru bez tego.
No tak, tylko że zobaczcie, jak niewielka cena jest potrzebna, żeby nie tylko Polsce, moglibyśmy tym systemem kraje bałtyckie objąć, Ukrainę, Czechy, wszystko, co byśmy chcieli, nie? No bo wiecie, jak Niemcy mogą objąć całą Polskę i też kraje bałtyckie...
To podejrzewam, że to nie jest cena za ochronę całego kraju.
No tak, ale... chodzi mi o rząd wielkości, że to nie są, wiecie,
to są
tam podbój kosmosu. Ja tylko pokazałem jeden wydatek na TVP, a przecież ile jest na przeróżne rozdawnictwo socjalne.
No, Polska, kupując te Abramsy, 250 czołgów,
to jest 30 miliardów,
to jest 30 miliardów złotych,
no to,
tak?
No to zobaczcie.
2 miliardy na TVP samego dofinansowania rocznie.
Tak, tylko że tu dolarów i złotych, no to tam trzeba...
Nie, bo tu 30 też jest złotych.
Złotych, tak wiem, ale mówię, przypominam o tym koszcie. Absolutnie nie możemy polegać na żadnych gwarancjach niemieckich. Kropka i koniec. Niemcy, klasa ich polityczna, szczególnie ta dzisiaj z SPD, to są bezpośredni utrzymankowie czy wspólnicy Hitlera, Putina. I tyle. Także żadne gwarancje niemieckie nie mogą być brane pod uwagę. I w tym sensie, przechodząc do Abramsów, dobrze, że oprócz Leopardów, które są oczywiście świetnymi czołgami, będziemy mieć sprzęt amerykański. Z kilku powodów.
Problem jest taki, jeśli chodzi o te Leopardy, tak jak też dużo osób o tym mówi, że one są świetne, ale w najnowszej wersji, a my mamy już niestety stare i te próby polskiego modernizacji do tych standardów PL są
Tym się właśnie różni sojusz z ruskimi czy z Niemcami, że dają nam zapóźniony sprzęt, bo się nas boją. Pamiętacie? Ja jeszcze byłem w czasach LWP w wojsku i tam nawet te trepy, które służyły pod rosyjskim butem, mówiły, dlaczego Rosja daje nam najstarsze modele T-72, czy tam T-55 jeszcze wtedy też, nie? My se sami musieliśmy je modernizować tam systemem Merida,
no, samoloty i, też i tak dalej.
Dlaczego Niemcom NRD-owskim dają lepszy sprzęt? Węgrom dadzą lepszy sprzęt.
Ukraińcom nawet dawali lepszy.
A Polakom nie dadzą lepszego sprzętu. To trepy te trepy w sowieckim wojsku, tym LWP, to nam mówili na szkoleniach. Bo Rosja nam nie ufa. I słusznie. Znaczy oni już nie dodawali tego i słusznie, ale my wszyscy, oni wiedzieli, że my to wiemy. To wiecie, to była taka, że tak powiem, komunikacja niewerbalna, nie? Że Polska ani nie będzie nigdy dobrym sojusznikiem Sowieta, ani Germańca. Dlatego oni nam jedni i drudzy dają zapóźniony sprzęt. A Amerykanie, a to co innego?
No, Amerykanie nam sprzedali 250 czołgów M1A2 Abrams tej najnowszej wersji. Oni sami też to wojsko, też te czołgi dopiero do amerykańskiego wojska wchodzą, będą teraz produkowane. No, jest wielki krzyk, bo dużo osób wskazuje minusy, że to spółki, czyli że to nie Polska wyprodukuje, nawet nie licencja, czyli te pieniądze trafią do Stanów Zjednoczonych, że czołgi przestarzałe i tak dalej. Warto tu wspomnieć, myślę, że w polskim wojsku służy 810 mniej więcej czołgów w 13 batalionach pancernych. No i 4 są na tych nowszych Leopardach, 4 na polskich modernizacjach T-72, czyli tych twardych. No a ponad 5 jest na starych, właśnie postrodzieckich T-72, nawet te jednostki w Wojsku Polskim nowo tworzone, czyli 18 Dywizja Zmechanizowana i tutaj w Lublinie jest tworzony nowy batalion pancerny. One dostają właśnie te stare T-72, które... T-72 to też jest jedna nazwa, na przykład Rosjanie mają zmodernizowane, produkowane w latach 14-16 bardzo nowoczesne te czołgi T-72, no a Polacy mają bardzo stare, także to też jest różnica. Czyli my tworzymy dzisiaj nowe jednostki wojskowe na starym sprzęcie. No i te Abramsy by była do polskiego wojska, właśnie do polskiej dywizji 18 mają trafić.
Podobnie jak z migami, Polska mogłaby naprawdę zwiększyć nie tylko, można powiedzieć, przyjaźń polsko-ukraińską, przechylić szale zwycięstwa, ale i zwiększyć swoją obronność. W bardzo prosty sposób. Dajemy migi Ukrainie, tamci piloci są na tym wyszkoleni, to jest ich broń, można tak powiedzieć, nie? A już nie nasza, bo u nas już praktycznie nie latają, nie? Ale za to od razu, nie tam za 15 lat, tylko od razu dostajemy, nie muszą być nowiuśkie, ale jakieś tam w miarę jeszcze do użytku F-16.
To czy też nie jest takie proste, bo...
Poczekaj, ale jeszcze i podobnie z czołgami.
Szkolenie załóg. Nie przesiądzie się o tak na drugi dzień
F-16. To oczywiście jest prawda, ale polscy piloci na F-16 są już szkoleni od wielu lat, także...
Ale mówię o tych, co latają na migach.
Tak, ale myślę, że ja nie jestem odpowiedzialny za szkolenie polskich pilotów, ale jeśli ci z migów nie byliby przeszkoleni na F-16, to ja bym dymisjonował dowódcę sił powietrznych od razu. To już od razu idź do kąta dziadu, bo się do tego
tak
nie nadajesz normalnie.
Z tymi czołgami.
Ale właśnie z czołgami trzeba było zrobić to samo. Dajemy Ukraińcom, powiedzmy, 100 naszych czołgów, te 72, tych starych, dla nich to będzie oni...
Może to też, bo to też może się dzieje też po cichu.
Ale...
Myślę, że po tej akcji z migami to
ale za to...
Oni są mądrzejsi i nie trąbią już tego o tym.
Ale za to otrzymujemy, może nie 100, niech będzie 50 nowoczesnych czołgów amerykańskich. Albo niech Niemieszkowie nam dadzą ze swoich rezerw.
No, duży był krzyk, tu polecam taki film eksperta Jarosława Wolskiego właśnie o tych czołgach Abrams. Możecie znaleźć go na YouTubie, to jest pół godziny, tam jest dużo szczegółów, ale to, co ja oglądając ten filmik wyziewa z tego zakupu, to jest, że troszkę ten MON się nauczył, bo wcześniej było często w polskiej armii tak, że na przykład kupowali moździerze bez amunicji. Bo po co, nie?
Albo na defiladę
za parę lat. A tutaj widać, że Polska zamawia te czołgi 250 Abramsów. Już w międzyczasie polscy instruktorzy pojechali do Stanów Zjednoczonych, żeby ich tam szkolić. Już też Amerykanie dają 20, mają w tym roku dać 20 chyba 8 czołgów, pożyczyć nam troszeczkę w starszej
kompanii,
wersji, żebyśmy my już mogli zacząć szkolić załogi, bo normalnie ten cykl by trwał tak, że 3 lata czy 4 będą nam te czołgi dostarczać. Potem my będziemy 3 lata szkolić załogi, czyli normalnie gdzieś po tam gdzieś 7-8 latach byśmy mieli gdzieś na koniec 2030 roku dopiero gotowe siły zbrojne na tych Abramsach. Tak, jeżeli my zaczniemy szkolić jeszcze zanim te czołgi do nas trafią, no to to się wszystko
szczególnie
robi szybsze.
Że tu jest całkowicie nowy sposób zarządzania siłami pancernymi na polu walki, nie? Do tej pory no to było na łączności tam jakiejś radiowej i tak dalej, a teraz już w czasie rzeczywistym w tych nowych czołgach zamontowane są systemy, gdzie dowódca w czasie rzeczywistym obserwuje każdy swój pojazd na polu walki.
Tak,
nie? No,
i one będą także z tymi polskimi systemami.
To trzeba przećwiczyć na poligonach. Rozumiecie? To nie wystarczą tylko symulatory, nie?
Też jest, jeszcze wracając do tej amunicji, też jest ciekawa sprawa, bo tak jak mówiłem, normalnie w Polsce, no to by powiedzieli, że okej, okay, my to, te czołgi kupujemy, no a zanim był Amerykanie cały czas najnowsze amunicje do czołgów Abrams produkują, dopiero testują, ona dopiero jest wdrażana do produkcji, no to po staremu to polska armia by stwierdziła, dobra, to jak zaczniesz wybudować, za 3 lata wam zamówimy. Teraz tak nie jest. My zamówiliśmy już od razu te najnowsze pociski i najnowszą amunicję do czołgów Abrams, ale w międzyczasie, kiedy dopóki jeszcze ona w Ameryce nie zostanie wyprodukowana, zacertyfikowana, no to zamówiliśmy też starszą, gorszą amunicję, no ale żeby już coś było, gdyby ten konflikt wybuchł szybciej, także no widać troszeczkę zmiany podejścia w MON-ie.
No minus
do
tutaj
zamawiania
jest związany z tym całym, z technologią, bo ja liczyłem, że no mając te najnowocześniejsze w świecie czołgi, polski przemysł obronny też, że tak powiem, bardzo mocno na tym zyska, nie? Że my też jak gdyby weźmiemy udział w zdobyczach najnowszych technologii, zarówno jeśli chodzi o te pancerze i o tę część taką mechaniczną, jak i oczywiście o całą elektronikę.
Może remonty.
Na razie nic za tym nie idzie, także że tu jest to, widać, że to jest takie rozwiązanie bieżące, tymczasowe łatanie dziury, a nie jakaś dalsza koncepcja, nie? W tym materiale wideo, o którym mówiłeś, pan Wolski, tak. On mówi, że właśnie negocjacje, jeśli chodzi o te sprawy związane z remontami, z technologiami, to są dopiero prowadzone, nie? Że już jak gdybyśmy się zdecydowali, no a teraz także jesteśmy troszeczkę...
A to jest kwestia mocno finansowa, bo też wskazują, że jeżeli mamy cykl cały życia czołgu, to właśnie większość
60%
kosztów, 60% to są koszty remontu, bo taki czołg w wojsku służy 30 lat mniej więcej, tak? Może
tutaj
czasami więcej.
Z tego filmu się...
Gdzie one, te pieniądze trafią? Czy do polskich spółek, czy wszystko będzie
z tego filmu, o którym tu pana Wolskiego dowiedziałem się bardzo ważnej rzeczy, bo tu jednym z największych minusów było ta paliwożerność, tego dwa razy większa mniej więcej niż odpowiedników tam Leopardów, powiedzmy. I to, że tam specjalny rodzaj paliwa, taki niby paliwo lotnicze, czy coś takiego do tych turbin, tych silników, no to by praktycznie oznaczało klęskę na polu walki po wyczerpaniu bieżących zapasów. No bo skąd tu na Lubelszczyźnie, gdzieś pod Hrubieszowem? Okazało się, i tu bardzo właśnie to jest istotna informacja, ona wcześniej jakoś nigdzie nie słyszałem jej, że też paliwo diesla, no czyli już tam sobie koło Hrubieszowa też z tym poradzą.
Także kwestia też była, no też jest poruszana logistyki, bo teraz jak będziemy mieli te Abramsy, to w polskim wojsku będą między 3 rodzaje czołgów, niemieckie, amerykańskie, tak. No i te poradzieckie, no powiedzmy te podobne, T-72 i PT-91. Logistyka, szkolenie oddzielne, logistyka oddzielna, bazy muszą być oddzielne, no tylko kwestia jest myślę taka, że jeżeli by tego nie robić, no musielibyśmy zamówić najnowsze Leopardy, no to jest jedyne wyjście, bo inaczej jak zamówimy jakieś, nie wiem, koreańskie, K2 brytyjskie, te Challengery czy coś, no to też będzie trzeci czołg.
Nie, no myślę, że tu wybór amerykański jest najbardziej oczywisty.
Niemcy pokazali, jak można na nich.
Po pierwsze, amunicja
polegać.
Przynajmniej, zarówno z T-72, jak i z tych Leopardów jest kompatybilna, nie? Czyli no, logistyka amunicyjna po części,
nie.
Te stare.
Znaczy, te z Leopardów, tak.
Tak, z Leopardów.
Tamte mają, bo to są inny kaliber działa, no jest 125.
Przepraszam, nieważne. Czyli z Leopardów i z tymi
z Abramsów,
mamy przynajmniej
tak.
Tę samą amunicję. To jest no, jakiś logistyczny już no, duży plus. Tu paliwo, no to też już wiemy. No, tam większa paliwożerność. Powiedzmy, że u nas tak strasznych dystansów to nie są jakieś rosyjskie stepy, chyba żebyśmy się na Moskwę... Ale tu mówimy o obronie, o użyciu tych czołgów w działaniach obronnych i ofensywnych na naszym teatrze, niewielkim teatrze, jeśli chodzi o zakresy kilometrowe. Także tutaj myślę, że z tą paliwożernością sobie jakoś tam poradzimy. Ale najważniejsze to jest to, że te czołgi będą współdziałały przecież głównie z armią Stanów Zjednoczonych, że bazy amerykańskie, zwiększone obecność Stanów Zjednoczonych i w przypadku wojny tam przebazowanie wszystkiego i tak dalej. Tu generał Hodges właśnie mówił, że nawet ten CPK by się przydał właśnie do przerzutów wojsk w szybkim tempie. Czyli inaczej mówiąc, polskie Abramsy walczyłyby z amerykańskimi Abramsami u jednego boku, nie, znaczy obok siebie. Stąd logistyka mogłaby być kompatybilna. Stąd w tym sensie jest to lepszy wybór niż Leopardy.
Ważna myśl tam w tym też materiale, o którym mówimy, jest taka. Zobaczcie państwo, o co teraz proszą Ukraińcy? No proszą o stare MIG-i, stare T-72, stare BWP-y, bo tylko na tym są przeszkoleni. Tam. Przecież Stany mogłyby dać im Abramsy, mogłyby dać F-16. Ukraińcy nie umieją tego na razie obsługiwać. No mogą być szkoleni, to zajmuje lata. I teraz jeżeli my kupujemy te Abramsy, przeszkolimy nasze załogi, no to w przypadku jakiejś wojny możemy od Stanów bardzo szybko dostać te Abramsy gdzieś tam, czy pożyczone, czy szybko dostarczone, i polskie załogi będą mogły czy uzupełnić straty, czy wystawić jakieś nowe jednostki. W przypadku, gdybyśmy kupili Leopardy, no to musielibyśmy liczyć, że Niemcy nam tutaj dadzą jakoś, co myślę jest Niemcy, czy jakiś inny kraj, który też Leopardy użytkuje. W przypadku Abramsów jest to bardziej prawdopodobne, także też jest to, myślę, plus tego zakupu. Także no, podsumowując tą informację, myślę, że dla polskich wojsk pancernych to jest bardzo dobre wyjście, ten zakup tych Abramsów.
No i tu jest jeszcze kolejny element, który warto wziąć pod uwagę. Z tego filmu pana Wolskiego się o tym dowiedziałem, że czołgi Abrams są jednymi z najbezpieczniejszych, jeśli chodzi o załogę, czyli życie człowieka, życie czołgisty jest tam bardzo mocno wzięte pod uwagę. Ten przedział z amunicją i paliwem jest silnie oddzielony od przedziału tego, gdzie jest załoga.
Czyli, tak jak w ruskim czołgu.
No właśnie, że tam już jak pierdyknie, to już tam tylko zbierać można medale, które zostały po czołgistach, nie? Może kawałek hełmofonu gdzieś i tyle, nie? A tutaj ten przedział właśnie dla załogi jest no, mocno chroniony i bezpieczeństwo załogi jest tu na wysokim poziomie, także myślę, że z tego też względu polscy pancerniacy z radością przyjmują ten zakup.
Są to, tak jak on mówi, no, czołgi top 3, jeśli chodzi o świat, no bo właśnie Leopardy w najnowszych wersjach,
top 3
Abramsy, nawet. Tak, to tak powiedziałem, i te Merkawy,
30
powiedziałem? Tak. To 3 oczywiście, i te żydowskie Merkawy, no wątpię, żeby Izrael nam też czołgi sprzedał, także no wchodziła, naprawdę polska armia dostanie najnowocześniejszy sprzęt. Przechodzimy powoli do drugiej części naszego programu. Pokażemy państwu teraz wywiad z naszym gościem z Czech. To jest historyk czeski, ekspert do spraw Ukrainy. Zapraszam teraz.
Ale także Polski.
Bardzo ciekawe zdanie o III wojnie światowej i o roli właśnie Czech i Polski i potencjalnym rozwoju naszego sojuszu.
Witajcie, telewizja Idź Pod Prąd, Hanna Jazgarska. Moim gościem jest Dawid Swoboda, czeski historyk, ekspert do spraw relacji polsko-ukraińskich. Bardzo nam miło pana gościć. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, to dla mnie przyjemność. Jest pan jednym z czeskich historyków, którzy podpisali list otwarty do premiera Petra Fiali. W tym liście wyraziliście wsparcie dla Ukrainy i wezwaliście do podjęcia konkretnych działań na rzecz Ukrainy. Skąd pomysł na ten list? To była grupowa akcja. Jej głównym autorem jest czeski filozof i historyk Mirosław Vondráška. Ale jej przeprowadzenie wynika z naszej wspólnej woli i naszej wspólnej opinii na temat tego, co dzieje się w Ukrainie.
One month.
Minął już miesiąc, a pomysł pojawił się na samym początku wydarzeń na wschodzie. Początkowo chcieliśmy wyrazić nasze wsparcie dla sprawy Ukrainy, wsparcie dla tego kraju przeciw wielkiej, niszczącej sile rosyjskiej. Po drugie, chcieliśmy także wyrazić pewne krytyczne uwagi na temat dotychczasowych stanowisk lub tego, w jaki sposób niektórzy historycy czescy podchodzą do problemu rosyjskiej geopolityki i przeszłości sowieckiej. Zatem był to także list bardzo krytyczny wobec środowiska czeskich intelektualistów. A co sprawiło, że pan zdecydował się podpisać ten list? Jako historyk zajmujący się Ukrainą, czułem się zobowiązany do wyrażenia mojego wsparcia. To było wręcz odruchowe. Najbardziej jednak spodobała mi się część, w której ogólne nastroje czeskich historyków zostały skrytykowane. Uderzyliśmy w czuły punkt. Spotkaliśmy się z bardzo nerwową reakcją niektórych z nich. To miała być ogólna wiadomość zawierająca wsparcie, co nie jest niczym dziwnym, bo teraz wszyscy okazują dobrą wolę i Ukraina otrzymuje zewsząd wyrazy współczucia. Jednocześnie musieliśmy zwrócić uwagę na niektóre odrzucane lub pomijane fakty, tak jak mówiłem wcześniej. W liście możemy przeczytać, że dla wielu Europejczyków rozpad Związku Sowieckiego w 1991 roku był prawdziwą nadzieją na to, że jego obywatele mogą wejść w nowe tysiąclecie bez obawy przed regularną ekspansją Rosji. Co według pana musi się stać, aby Rosja zaprzestała ekspansji? Obawiam się, że jedynym sposobem jest przegrana Rosji. Muszą przegrać tę wojnę, aby to była ich ostatnia wojna. Ostatnia wojna wywołana przez reżim Putina. Nie widzę żadnego innego wyjścia. Bo gdyby doszło do jakiegoś porozumienia, jakiegoś kompromisu, a wiemy, że prezydent Zełenski mówi o konieczności dojścia do porozumienia z Putinem, obawiam się, że wszystko, co Putin może sprzedać w Rosji jako swoje zwycięstwo, zachęci go i sprawi, że będzie w przyszłości jeszcze chętniej podejmował ryzyko. W liście napisano także, że w przeciwieństwie do XX wieku, zwanego także śmiertelnym stuleciem, XXI wiek miał być inny, ale marzenie o tym najwyraźniej się skończyło. Jakie jest pana stanowisko w sprawie tego, co może się wydarzyć dalej? Chciałbym powiedzieć, że podczas gdy XX wiek był wiekiem koszmarów, ten XXI wiek jest wiekiem koszmaru w liczbie pojedynczej. Nie możemy porównać tego, co się dzieje do tej pory, do okrucieństw popełnionych w XX wieku, tamtych ludobójstw. Ale doświadczamy ciągłego poczucia terroru i niebezpieczeństwa. Minęły dopiero 22 lata XXI wieku, a już przyniosły wiele mrocznych wyzwań, takich jak wojna z islamskim terroryzmem, ekspansja Rosji, pandemia chińskiego koronawirusa. Teraz jest to dużo bardziej subiektywne, ale uważam, że do tej pory to jest straszne stulecie. Co będzie się działo dalej? Kto wie? Możemy albo zobaczyć zwycięstwa, rozpad reżimu Putina, a nawet, i uważam, że to prawdopodobne, możemy zobaczyć rozpad samej Rosji. Nie zdziwiłbym się, gdyby te zagraniczne przygody reżimu Putina doprowadziły do rozpadu Rosji. Możemy niestety doświadczyć też kolejnych pandemii. Bardzo niepokoi mnie sytuacja gospodarcza. Obawiam się pewnej ogólnej destabilizacji w Europie i na Zachodzie, a także wielu intelektualnych i mentalnych wyzwań, których Zachód doświadczy. Będą to dziwne rzeczy, jak wojna kulturalna w Stanach Zjednoczonych, rasizm, identytaryzm, bardzo radykalni politycy na uniwersytetach. To jest długa lista.
Very radical politics at the universities and so on, but that could be quite a long list, you know. So.
Jeszcze odnośnie do listu, czy otrzymaliście jakąś odpowiedź od premiera Fiali lub od któregokolwiek członka czeskiego rządu? Niestety nie, tak się nie stało. Byliśmy tylko świadkami nerwowych reakcji niektórych naszych kolegów, historyków, których my nazywamy rewizjonistami. Ale nic takiego nie wydarzyło się na poziomie rządowym ze strony polityków. Mamy nadzieję, że odpowiedź jeszcze nadejdzie. Co do reakcji Zachodu na to, co Rosja robi w Ukrainie, to jakie konkretne działania powinny według Pana podjąć państwa Europy Zachodniej i świata zachodniego, by powstrzymać Rosję?
Yes, you know, in my view, the West and.
Według mnie Zachód, a zwłaszcza NATO, powinny pokazać swoją gotowość i odwagę do interwencji. Nie chodzi mi o bezpośrednie starcie z siłami rosyjskimi, ale pewien rodzaj wsparcia z powietrza jest konieczny. Zachód powinien użyć swoich samolotów, by sprawić, aby sytuacja w Mariupolu ustabilizowała się. Zachód powinien też unikać jakichkolwiek wypowiedzi czy gestów świadczących o strachu przed III wojną światową, bo to jest granie w grę Putina. To poddanie się mu przez mówienie o niebezpieczeństwie nuklearnym. A on dokładnie tego chce. Żebyśmy się wahali, żebyśmy okazywali tchórzostwo. A ja nie chciałbym, żebyśmy wyglądali żałośnie. To powinna być kwestia pragmatycznego myślenia, że wojna w Ukrainie jest też naszą wojną. Nie unikniemy niebezpieczeństwa stwarzanego przez obecny reżim rosyjski, przez okazywanie zawahania czy strachu. Nikt nie może mówić z pewnością, że trzecia wojna światowa jest za rogiem, jeżeli tylko wykażemy więcej stanowczości. Obawiam się, że może być odwrotnie, że jeśli okażemy obawę w stosunku do Rosji, to tylko sprawi, że Rosja będzie bardziej agresywna. Jeśli Putinowi ujdzie na sucho to, co już zrobił, zbrodnie i agresja na Ukrainę, jeśli będzie mógł to sprzedać jako swoje zwycięstwo, to go tylko umocni. To stworzy dla nas jeszcze większe problemy w przyszłości. Myślę, że nie ma trzeciej drogi, nie ma innego wyjścia, jak tylko pokazać stanowczość, determinację i gotowość do pójścia naprzód. Wczoraj pojawiła się wiadomość, że rosyjskie służby próbowały nakłonić do współpracy czeskich dyplomatów w Moskwie. Jak twierdzą media, to właśnie dlatego pod koniec marca rosyjski ambasador w Czechach został wezwany do czeskiego MSZ. Czy Rosja będzie jeszcze próbowała podjąć podobne działania? Możliwe, że będzie próbować. Rosja po prostu próbuje wygrać tę wojnę i przekonać Zachód jako całość, że jedynym możliwym rozwiązaniem na Wschodzie jest kompromis kosztem Ukrainy. Dlatego właśnie tak wiele się mówi o neutralności. Wcześniej mówiło się o finlandyzacji, ale chodzi praktycznie o to samo. Pewne terminy są używane w nieodpowiedzialny sposób. Próbuje się przekonać społeczeństwa Zachodu, że neutralność Ukrainy powinna być czymś automatycznym, czymś, co przyniesie stabilny, trwały pokój w Europie. Podczas gdy wiemy, że to by znaczyło, że kampanie Putina odniosły pewien sukces, nie były bezowocne. Ale nie widzę żadnych szans, by Putin mógł przesunąć granice między swoją dyplomacją a dyplomacją zagraniczną, żeby zdobyć agentów.
Comes to the latest news about what happened in
W kontekście najnowszych informacji o tym, co wydarzyło się w Buczy na Ukrainie, co dodałby pan do listu do premiera Fiali, gdyby pan mógł?
Yes, so far, you know, the concept of genocide could be on the table, you know.
Koncept ludobójstwa mógłby zostać dodany. Być może to, co Rosjanie robią w Ukrainie, można już zaklasyfikować jako ludobójstwo. Nie wiem, będzie się jeszcze dużo o tym mówiło. Ale to, co Rosja teraz robi, poważnie zagraża jej szansom na pozyskanie znacznej części ukraińskiego społeczeństwa, co oznacza, że nie mogą wygrać tej wojny. Nie mogą okupować żadnej części Ukrainy, jeśli nie będą w stanie wyglądać atrakcyjnie i przeciągnąć na swoją stronę znacznej części Ukraińców. To może być inicjatywa niższych szczebli administracji wojskowej czy rozgwardii. Wydaje mi się jednak o wiele bardziej prawdopodobne, że to, co stało się w Buczy i w innych miejscach, jest efektem pewnych ogólnych decyzji politycznych otoczenia Putina, które mają na celu zastraszenie miejscowej ludności, tak aby możliwe było zastosowanie scenariusza z Czeczenii w Ukrainie, co może odpowiadać bardzo skromnym sukcesom militarnym Rosji. To może być rodzaj kampanii psychologicznej, ale na razie nie wiemy jeszcze wszystkiego, bo do końca wojny jeszcze daleko. Obawiam się, że przed nami jest jeszcze wiele zbrodni, wiele okrucieństw. Wtedy będziemy mogli dokonać osądu tego, czy to jest ludobójstwo, czy zbrodnia przeciwko ludzkości. Zobaczymy. Bucza może być bardzo krwawym obrazem tego, co tam się dzieje. To samo dotyczy Mariupola, bombardowania całego miasta. Także sytuacja w Buczy generalnie nie różni się od tego, co już tam się działo. Jak pana zdaniem zbrodnie Rosji powinny wpłynąć na liberalne elity Europy? To zależy od zdolności tych elit do czucia czegoś takiego jak pokora. Już tłumaczę. Do tej pory i przed tymi strasznymi wydarzeniami słyszeliśmy wiele o konieczności zrozumienia Putina, zrozumienia narracji Rosji, jej traum, jej ambicji. Był to rodzaj intelektualnej mody, aby bagatelizować realne niebezpieczeństwo, jakie Rosja stanowi dla Europy i dla naszego bezpieczeństwa. Ta wojna daje coś bardzo ciekawego. Pokaże nam, czy może dojść do pewnego rodzaju przewartościowania ogólnych poglądów na Rosję, co może uderzyć w samo centrum zachodniego świata akademickiego. Poglądy, że obecna Rosja jest agresywnym państwem, imperium zła, były do tej pory postrzegane z dużą podejrzliwością w kręgach zachodnich. Mówienie o Rosji w ten sposób było czymś bardzo niemile widzianym. Można było łatwo zostać określonym rusofobem i prymitywnym antykomunistą. To bardzo ciekawe i zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. Ta niedawna agresja Putina całkowicie zniszczyła wszelkie nadzieje na to, że znajdziemy wspólny język z Rosją. I to sprawiło, że możliwy jest pewien rodzaj zrewolucjonizowania myślenia o Rosji. Ale może jestem zbyt optymistyczny. Naprawdę chciałbym, aby zachodnie liberalne elity, o których pani wspomniała, były nieco skromniejsze i zdolne do przewartościowania swoich dawnych poglądów na temat Wschodu i na temat Rosji. Na koniec, Polska należy do Pana zainteresowań zawodowych, stąd pytanie, co według Pana Polska i Czechy powinny zrobić, by zacieśnić relacje oraz by pomóc Ukraińcom? Myślę, że Polska naprawdę wykonuje świetną robotę. Jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, w perspektywie historycznej, powiedziałbym, że ta wojna sprawiła, że Polacy o wiele bardziej szanują pogląd Jerzego Giedroycia na stabilność Wschodu. Według którego Ukraina jest zasadniczą częścią stabilności tego obszaru, jako regionu zagrożonego ambicjami Rosji i Sowietów. To, co robią Polacy, jest przede wszystkim bardzo ludzkie. A co do Czechów, to mam nadzieję, że my też robimy wszystko, co w naszej mocy, aby tak działać. I jeszcze jedno. Polska jest bardzo ważnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polska ma dobre powody, by czuć się zagrożona przez Rosję. Wczoraj byliśmy świadkami bardzo ostrej wymiany zdań między rosyjskimi politykami, deputowanym Dumy, a prezydentem Dudą. Czesi powinni mieć świadomość tego, że gdy Polska będzie bezpośrednio zagrożona przez Rosję, a może to być jakiś pocisk wystrzelony na terytorium Polski, to będzie to też nasz problem. To jest wspólna sprawa i musimy działać razem. I musimy czuć wspólnotę. Czesi natomiast powinni znacznie więcej uwagi poświęcić wiedzy o Ukrainie, wiedzy o Rosji i móc krytycznie spojrzeć na te problemy. W kręgach akademickich powinno być znacznie więcej nauki o Ukrainie. Jeśli chodzi o Polskę, to pewne jest, że Polacy zawsze bardzo interesowali się wschodnimi problemami i tu nie mają takich braków. Czy według pana istnieje jakiś sposób na to, by Polska i Czechy współpracowały ściślej przeciw Rosji? Jakie konkretne kroki powinny wykonać nasze rządy? Nie możemy rozwiązać tego problemu, działając oddzielnie. Musi to być wspólne działanie NATO. Nie jestem więc pewien, czy Polacy i Czesi mogliby zrobić coś sami, ale powinni promować znacznie silniej w ramach NATO kroki, o których już wspomniałem. Myślę, że Polska i Czechy powinny stać razem z państwami bałtyckimi, które też są obecnie w niebezpieczeństwie. Te państwa powinny opowiadać się za bardziej zdecydowaną postawą w tej wojnie. Tylko to przychodzi mi do głowy w tym temacie. W kwestiach takich jak działania humanitarne, oba państwa spisują się świetnie. Ale najpoważniejszą sprawą, najwyższym szczeblem politycznym jest NATO. Tam Polska i Czechy powinny działać. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Moim gościem był Dawid Swoboda, czeski historyk i ekspert do spraw relacji polsko-ukraińskich. Dziękujemy. Dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia.
Dziękujemy Hanie Jezgarskiej za przeprowadzenie tego wywiadu. Co, jak skomentujesz i jak podsumujesz ten wywiad z naszym czeskim historykiem?
Bardzo się cieszę, że kolejny czeski gość zawitał w nasze skromne progi. Cieszę się też z takiej zbieżności poglądów, to już wam zapowiadałem, że naprawdę to jest, mówiąc tak kolokwialnie, człowiek z naszej bajki, z którym świetnie się rozumiemy, tak samo oceniamy zarówno zagrożenia, jak i też minusy tej dotychczasowej polityki ustępstw wobec Putina. Tu szczególnie ciekawe są takie trzy odwołania. Pierwsze do właśnie polityki jagiellońskiej, do doktryny Giedroycia. Nie będę tego wniosku rozwijał, ale cieszę się, że ta świadomość tego sojuszu, którego no tu taką frontową, największą siłą ma być Polska, jeśli chodzi o państwa zachodnie. Do tego ma dołączyć Ukraina, a na flankach z jednej strony Republika Czeska, z drugiej strony państwa bałtyckie. Oczywiście chcielibyśmy, w tym tu jeszcze mam nadzieję, że i Słowacja dołączy, chcielibyśmy widzieć Węgrów, no ale dzisiaj Węgry na razie są stracone na rzecz Putina. Tam ciekawostka, ludzie uwierzyli Orbanowi, jego kłamstwom i tej proputinowskiej retoryce, że dzięki temu będą mieć ciepłą wodę w kranie i tanie paliwo. Już dzisiaj po wyborach, jak tylko ten sługa Putina wygrał te wybory, paliwo ma tam zaraz szybować z 6 na 8, przeliczając na polskie, także
on nawet
zobaczcie.
Teraz mówi, że to zbrodnia w Buczy, to nie wiadomo.
A nie, no to dlatego wyjaśnić, już wiecie, to oddzielny temat, to tylko tak zaznaczam, że cieszę się, że tutaj właśnie Republika Czeska, czescy intelektualiści, bo to jest list przecież wielu przedstawicieli uniwersytetów, czeskich i drugi od razu punkt po doktrynie Giedroycia, w którą też tutaj jasno zawsze pokazywaliśmy, że Polska ma szansę istnieć tylko w ramach tego stowarzyszonego na dawnym tej obszarze Jagiellonii, czyli Trójmorza, obszaru przeciwko Rosji i przeciwko Niemcom, bo to też trzeba jasno powiedzieć, że te dwa państwa o takim myśleniu bizantyjsko, a nawet jeszcze bardziej plemiennym, tym azjatyckim, one jakoś tak ciągle do siebie lgną i razem chcą budować tę Eurazję. Wczoraj o tym więcej mówiliśmy. Sprawa uniwersytetów. Przecież to na uniwersytetach wychowują się nasze przyszłe pokolenia polityków, wojskowych, nie wiem, komentatorów politycznych, dziennikarzy. I to uniwersytety kształtują w dużej mierze to, czym żyją społeczeństwa każdego narodu. Stąd to przejęcie uniwersytetów przez ruskich jest, czy przez to taką marksistowską lewicę, jest jednym z największych grzechów kultury zachodniej, że do tego dopuściliśmy i nasz gość właśnie o tym mówi, że ta propaganda dobry Putin, z którym się trzeba dogadywać i z któremu nigdy nie można na odcisk nastąpić, nie wolno się przeciwstawiać ani zdenerwować towarzysza Putina, ona właśnie teraz zbiera żniwo tej niewinnej krwi ukraińskiej, dzieci, kobiet ukraińskich mordowanych przez orki Putina. Także to jest też bardzo ważna uwaga. To by trzeba dalej eksplorować i mam nadzieję, że to jest dopiero początek jakiejś naszej współpracy. No i trzecia najważniejsza, ta tytułowa kwestia to strach przed trzecią wojną światową. Cieszę się, że po stronie Czech też są ludzie, którzy jasno to widzą, że to ustępowanie Putinowi, bo się rozpocznie trzecia wojna światowa. Jest rzeźnie winiątek. Jest, można powiedzieć, największe ludobójstwo od czasów II wojny światowej, ale żeby czasem nie wybuchła ta trzecia wojna. A co to jest, jak nie trzecia wojna światowa? Ja się pytam, nie? To ustępowanie, ono doprowadzi tylko do jeszcze większej zbrodni i tak jak to często cytujemy, nie tylko, że będzie hańba, ale też będzie i wojna, będą straty, będą zabójstwa niewinnych ludzi. Także dość ustępowania Putinowi. Cieszę się, że z Republiki Czeskiej, z jej właśnie tej obszaru intelektualistów czeskich powstał tak jasny głos. Tu była ta uwaga naszego gościa, że premier nie odpowiedział. Ja wtedy jeszcze
nie wiadomo,
być może nie było to do końca
jadą, tak?
pewny, bo ten wywiad, nie wiem, 2-3 dni temu został przeprowadzony. Ale dziś już wiemy, że odpowiedział, że premier Fiala odpowiedział, wysyłając czołgi i BWP-y na pomoc wojskom ukraińskim. Także ta odpowiedź na ten list jest.
Na koniec jedno z waszych pytań, bo już dzisiaj dłuższy program. Rafał Bąk, chciałem zapytać, co myślicie o słowach generała Hodgesa na temat CPK? Chwali ten pomysł, potwierdzając, że to rzekomym wykorzystaniem go przez NATO do szybkiego reagowania, jak szybko NATO wykorzysta chiński port?
No i jeszcze nie taki chiński, no spokojnie, to się wszystko rozgrywa. Troszeczkę dotknąłem tego tematu przy okazji właśnie zakupu Abramsów i kompatybilności armii polskiej z armią amerykańską, bo tu wtedy zobaczcie, że zapasy, logistyka byłaby taka sama, nie? Tu mówiliśmy na przykładzie czołgów, amunicji i tak dalej, ale
już to jest
można...
też, dzisiaj widziałem rozbudowywane to lotnisko w Powidzu, tam też mają
tak,
magazyny
oczywiście,
armii Stanów Zjednoczonych.
Oczywiście, to jest tylko jeden z tych komponentów, bo przecież i o portachśmy mówili, tam rzeczywiście Polska doprowadziła do tego, że komunistyczna firma zaczyna kontrolować już część nabrzeży w Gdyni, że ma też oczywiście szczerzy te chińskie żółte kły na Gdańsk i tu, wiecie, Niemcy robią nam zawsze problemy ze Świnoujściem i ze Szczecinem, nie? Tam tor wodny, różne takie rzeczy, także to jest ważne wzmocnienie. Myślę, że ten taki moloch, ten CPK, który tam był związany jeszcze z tą siecią kolejową, wiecie, taką szybką, żeby tam no, niszczyć dodatkową, znaczy istniejącą infrastrukturę ludnościową też, nie? Że to wszystko to są tam jakieś może nie wszystkie dobre pomysły, chociaż mówię, no nie czas teraz na szczegółowe analizowanie, ale kolejne lotnisko takie transportowe do przerzutu przede wszystkim szybkiego przerzutu wojsk i później do uzupełniania zapasów walczących armii jest jak najbardziej korzystne.
Przechodzimy już do ogłoszeń. Polecamy nowy artykuł na portalu idźpodprąd.pl. Meksykańska telewizja o akcji uratowania sierot z Mariupola. No Polska jakoś nie może telewizja o tym powiedzieć, a tu już meksykańska. To już, widzicie, ciężko dalej.
Widzicie, jaki mamy stan nie tylko armii, o której dzisiaj mówili, stan polityków, no to wiecie, wiejska, to już mówi za swoje, samo za siebie. No to teraz widzicie stan polskich mediów, że o tej cudownej, wspaniałej akcji, która mogła być takim sztandarowym, można powiedzieć, jakimś symbolem współpracy ukraińsko-amerykańsko-polskiej, w polskich mediach albo się pisze źle, albo w ogóle. Tu jedynie redaktor Skowroński, szef tego SDP, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskiej, w którego to obiekcie w Kazimierzu te dzieci, te sieroty są, no zabrał głos, ale tak gdzieś troszkę chyłkiem, tak z boku na portalu tylko
mało
SDP,
portalu,
tak. Czyli tam no tylko paru dziennikarzy może, to po tym takim szkaractwie, które Newsweek Lisa wyprodukował na ten temat, no to wtedy powiedział, że no dajcie spokój, jak możecie tak, no, że tak powiem, ugać rażąco, nie? No bo to, że ugacie, no to wszyscy wiemy, no ale tak ugacie rażąco, to już chyba byście przesadzili. Czekamy na polskie telewizje. No, meksykańska telewizja zrobiła swoje, amerykańska telewizja już pierwszego dnia, to już z granicy już raportowała. Czekamy, kiedy dotrze ta wiadomość do telewizji
no,
polskiej.
Widać, że szybciej z Kazimierza Dolnego do Meksyku niż do Warszawy jakoś dotarła.
No, już jakoś,
zakrzywienie takie, jakoś czasoprzestrzeni.
Czasoprzestrzeń się zakrzywiła, płaska ziemia i tak.
Co dzisiaj jeszcze o 18:00 zapraszamy na PsychoSonar. W nim naszym gościem będzie pastor Ireneusz Dawidowicz. Po programie Pomyśl dziś pastora Hejskiego uratować wizerunek papieża. Po co?
To jeszcze do pastora Dawidowicza. Tu szczególnie ludzi młodych zapraszam. Ludzi, tych z was, którzy macie czy dzieci, czy sami jesteście młodzi i macie przeróżne problemy psychologiczne, psychiczne, traumy. Teraz sprawa wojny, to też będziemy musieli sobie radzić z tymi, którzy uciekli przed tą zawieruchą. Kobiety, dzieci, utraty mężów, próby samobójcze. Właśnie media dzisiaj podają przykład kobiety, która no, dostała zdjęcie do zidentyfikowania, czy to jest jej mąż. Ona tu uciekła z dziećmi i dostała tę tragiczną wiadomość, że jej mąż nie żyje. Miała za pomocą pośrednio zidentyfikować zwłoki i chciała popełnić samobójstwo, ale gdzieś był ktoś bliski przy niej i udaremnił tę próbę. Ta kobieta żyje. Mam nadzieję, że otrzyma stosowną pomoc. Takich przypadków będzie setki, jeśli nie tysiące. Musimy się na to przygotować, stąd tak ważna jest służba pastora Dawidowicza, że nie tylko sam służy jako terapeuta, ale też szkoli chrześcijan, był też tu nas szkolić, także w Kościele Baptystów taki instytut właśnie poradnictwa stworzył, żeby polscy pastorzy byli gotowi podjąć ten trud takiej opieki także po traumach nad setkami ludzi, którzy z terenu działań wojennych będą przyjeżdżali do Polski teraz.
Po programie kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, uchwalenie ustawy o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego. Też dopiero co zobaczyłem smutną wiadomość, nie żyje Ludwik Dorn. On też, no myślę, zasłynął pozytywnie w polskiej polityce w ostatnich latach, także smutna wiadomość sprzed chwili.
No, wyrazy współczucia dla szczególnie rodziny, bliskich i też współpracowników politycznych. Rzeczywiście to jest no, człowiek, który mówiło się, że jest trzecim bliźniakiem, nie? Że on kształtował tę współczesną wersję prawicy polskiej przewodzoną przez Jarosława Kaczyńskiego. Oczywiście tam nie wszyscy się zgodzą, że to prawica. No wiem, że socjalistyczna ta prawica, no ale Ludwik Dorn był raczej takim głosem rozsądku. Wielka szkoda, że już go z nami nie ma.
Dzisiaj zapraszamy Państwa na 18:00. Tak jak już mówiłem, psychosonar. My się z Państwem będziemy żegnać. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia.
Szczególnie świadomi katolicy dostrzegają, że ich Kościół się wali, szczególnie jego autorytet. Najpierw ogromne skandale pedofilskie, skomunizowanie Kościoła, a dzisiaj haniebna postawa papieża Franciszka, który albo jawnie wspiera, tak jak na początku agresji Putina, kiedy poszedł do ambasady rosyjskiej spytać się, co tam na Ukrainie, czy zachowuje milczenie wobec zbrodni ludobójstwa, której dopuszczają się soldaty Putina, Rosjanie na cywilach, kobietach, a nawet dzieciach ukraińskich. Papież milczy. I oto dyżurny katolik, intelektualista katolicki, doktor też Terlikowski, radzi na Twitterze papieżowi, w jaki sposób ma uratować się ten wizerunek papieża. Czyli podkreślam, nie myśli jak papież ma naprawić swoje krzywdy, nie myśli, jak ma powiedzieć prawdę o swoich komunistycznych powiązaniach, nie mówi o nawróceniu papieża, tylko mówi, co powinien zrobić na zewnątrz, żeby uratować wizerunek głowy Kościoła rzymskokatolickiego. Nie wiem, czy wam, ale mi to przypomina moralność pani Dulskiej. Mi to przypomina obłudę. Nie, żeby stanąć w prawdzie, nie żeby przeprosić, wyznać swoje grzechy, uratować wizerunek. To właśnie pani Dulska nad tym się właśnie najbardziej pochylała. A Jezus Chrystus, zobaczcie, drodzy katolicy nawet, tak ostrzega swoich uczniów. Strzeżcie się kwasu faryzeuszów. To jest obłudy, czyli udawania na zewnątrz wizerunek, w środku stos trupich kości i smród. Także, drogi doktorze Terlikowski, nawrócić papieża, tak, chronić jego wizerunek, nie, to jest zakłamanie, to jest dulszczyzna, to jest obłuda wroga Kościołowi Jezusa Chrystusa.
Siódmego kwietnia 1938 roku Sejm Rzeczpospolitej uchwalił ustawę o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego. Artykuł 2 tej ustawy stwierdzał, że kto uwłacza pamięci Józefa Piłsudskiego, podlega karze więzienia do lat 5. Do stworzenia tej ustawy zainspirowała rządzących Polską sprawa Stanisława Cywińskiego. Stanisław Cywiński, docent Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, opublikował w wydawanym przez Narodową Demokrację Dzienniku Wileńskim recenzję książki Melchiora Wańkowicza o budowie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Znajdowało się tam zdanie, że budowa COP-u zadaje kłam słowom pewnego kabotyna, który mawiał o Polsce, że jest jak obwarzanek. Tylko to, co jest po brzegach, jest coś warte, a w środku pustka. Słowa o obwarzanku wypowiedział Piłsudski i nazwanie go kabotynem wywołało oburzenie środowisk sanacyjnych. Generał Stefan Dąb-Biernacki, dowiedziawszy się o tym, wysłał 3 grupy oficerów z zadaniem pobicia autora artykułu, redaktora naczelnego gazety, która go opublikowała, i zastępcy redaktora naczelnego. Docent Cywiński został pobity i skopany w swoim mieszkaniu na oczach żony i córki. Aleksandra Zwierzyńskiego, redaktora naczelnego, i jego zastępcę Zygmunta Fedorowicza pobito w redakcji, przy czym dostało się także innym pracownikom gazety. Następnie oskarżono Cywińskiego i Zwierzyńskiego o obrazę narodu polskiego. Kodeks przewidywał za to do 3 lat pozbawienia wolności. W pierwszej instancji sąd skazał Cywińskiego na 3 lata, Zwierzyńskiego uniewinnił. Sąd apelacyjny zmniejszył wyrok dla Cywińskiego do 1,5 roku. Sprawcom pobicia nie postawiono żadnych zarzutów. Ustawy z 7 kwietnia nie można było użyć przeciwko Cywińskiemu ze względu na zasadę, że prawo nie działa wstecz, ale myślano o przyszłości. Później została zastosowana przeciwko 3 osobom. Wobec 2 orzeczono kary więzienia, w 3 przypadku rozpatrzenie sprawy uniemożliwił wybuch wojny.